Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o melatoninie, jaka od pewnego czasu wzbudza zainteresowanie, zwłaszcza po badaniach sugerujących udział w procesie starzenia, ale ostatnio polecana jest także profilaktyce przeciwwirusowej, wpływając korzystnie na układ odpornościowy, zwłaszcza, że uznawana jest za związek o charakterze uniwersalnego antyoksydanta o dodatkowych właściwościach przeciwzapalnych. Melatonina zalecana jest w celu regulacji snu. Jest ona starym związkiem chemicznym, który, jak wykazały ostatnie dopiero badania, występuje powszechnie zarówno u roślin, jak i zwierząt, odgrywając rolę w wielu procesach, pełniąc wiele funkcji z szerokim zakresem działania. Do tej pory, jak wspominałam, melatonina była znana jako hormon snu, wytwarzany głównie w komórkach szyszynki, określanych pineocytami, gdzie proces syntezy hamowany jest przez światło. I cały czas trwają badania tego hormonu, także aktualne wyniki badań klinicznych mają znaczenie i to nie tylko dla pacjentów, ale także dla lekarzy i farmaceutów. Melatonina, hormon wydzielany przez szyszynkę, jest syntetyzowana z tryptofanu, czyli aminokwasu obecnego w dużych ilościach, między innymi w żółtym serze, w produktach zbożowych, ogórkach, pomidorach, burakach, bananach, ale także stwierdzana jest w mleku kobiecym. Powstawanie melatoniny z serotoniny z udziałem wspomnianego tryptofanu jest dość skomplikowanym procesem, który nie będę opisywać dokładnie, niemniej jednak tryptofan pod wpływem różnych enzymów ulega kolejnym przemianom do serotoniny, z której przy udziale dwóch innych enzymów dochodzi do syntezy melatoniny właśnie z serotoniny. Wydzielanie melatoniny związane jest z cyklem światło-ciemność. Światło dociera do szyszynki, podobnie dość skomplikowaną drogą, która zaczyna się w siatkówce oka i znów przez nieznane Państwu na ogół struktury czy drogi nerwowe, jakie jednak wymienię, czyli drogę siatkówkowo-podwzgórzową, różne struktury mózgu, jak jądro nadskrzyżowaniowe, przykomorowe podwzgórza, pęczek przyśrodkowy przodomózgowia, twór siatkowaty, jądro pośrednioboczne, dochodzi do rdzenia kręgowego, skąd dociera do zwojów szyjny górnych dnia współczulnego, które są głównym źródłem unerwienia szyszynki. Następnie włókna zazwojowe tego zwoju uwalniają neuroprzekaźnik noradrenalina, która działa na komórki szyszynki. Pobudzenie receptorów powoduje znów aktywację pewnych procesów i syntezę serotoniny. Synteza melatoniny wykazuje charakterystyczny rytm dobowy. Melatonina w ciągu dnia wytwarzana jest tylko w niewielkich ilościach. Jednak jej wydzielanie wzrasta w ciemności, a szczyt osiąga między drugą a czwartą w nocy. Stężenie melatoniny waha się od 0,20 pikogramów na mililitr do 20-100, jednak dane dotyczące szczytowych poziomów są charakterystyczne dla poszczególnego organizmu, ulegając zmianom z wiekiem. U młodych osób poziom melatoniny we krwi wynosi mniej więcej 54-75 pikogram na mililitr, natomiast u osób starszych spada do wartości 18-40. Melatonina jest metabolizowana głównie w wątrobie, nerkach, gdzie ulega dalszym przemianom, łączy się z kwasem siarkowym, glukuronowym i wywiera działanie fizjologiczne poprzez specyficzne receptory melatoninowe, które występują nie tylko w przysadce mózgowej, ale także w siatkówce, w korze mózgu, w hipokampie, ale w wielu tkankach obwodowych, w tym przewodzie pokarmowym. Receptory zlokalizowane w szyszynce odpowiadają głównie za regulację rytmu dobowego, a część pewna przysadki określana guzowatą pośredniczy w oddziaływaniu melatoniny na układ dokrewny, co jest bardzo ważne, dlatego że zbyt długie i w wysokich dawkach przyjmowanie melatoniny może wpływać na zahamowanie zwłaszcza hormonów płciowych. Jak wspominałam, wahania dobowe poziomu melatoniny są związane z wiekiem i jej działanie zmienia się w ciągu życia. Receptory dla melatoniny stwierdzane są także u płodów i pierwsze cykle dobowe pojawiają się już u niemowląt około 20 tygodnia, przy czym wytwarzanie hormonu snu zmniejsza się łagodnie u ludzi do 50 roku życia i potem stwierdzany jest coraz szybszy spadek wytwarzania tego hormonu, co najprawdopodobniej spowodowane jest zmianami morfologicznymi szyszynki, jaka wraz z starzeniem się organizmu ulega zwapnieniu, co powoduje zmniejszanie wytwarzania melatoniny i co jest powodem zaburzeń snu, zwłaszcza u osób po 70 czy 80 roku życia. U ludzi w podeszłym wieku cierpiącym na bezsenność stwierdzano mniejsze stężenia melatoniny czy metabolitów melatoniny w porównaniu z równolatkami, które zaburzeń snu nie odczuwają. I za chwilę opowiem o innych działaniach tego hormonu. Melatonina według ostatnich badań ma wspomagać nie tylko leczenie bezsenności, ale raka, cukrzycy, chorób układu krążenia, chorób nerwowych, objawów starzenia, a także wielu innych schorzeń przewlekłych. Okazało się, że melatonina jest hormonem szeroko rozpowszechnionym w świecie roślin i także zwierząt. U kręgowców syntetyzowana głównie w ośrodkowym układzie nerwowym w szyszynce. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się informacje na temat występowania melatoniny w roślinach, gdzie ma ona występować w, na przykład w ziarniakach jęczmienia, owsa, winogronach, winie, także w wielu ziołach i roślinach leczniczych. Melatoninę co prawda po raz pierwszy wyizolowano z szyszynki bydlęcej 70 lat temu, jednak dość długo uważano, że jest ona rozpowszechniona tylko w świecie zwierząt. Potem dopiero okazało się, że również występuje w roślinach. I to nie tylko w organizmach, jak już mówiłam, zwierząt bezkręgowców czy kręgowców, ale także u pierwotniaków, grzybów czy bakterii. Największe z ilości melatoniny obserwuje się między 4 a 10 rokiem życia i już od 35 roku życia poziom stopniowo się zmniejsza. Jak już mówiłam, niedobory melatoniny występujące u osób starszych mogą być powodem zaburzeń snu, ale także innych chorób przewlekłych oraz stanów zapalnych. Przyjmowana doustnie melatonina posiada zdolność przenikania bariery krew-mózg, ale także bariery łożyskowej. Zastosowanie lecznicze melatoniny związane jest z głównie jej właściwościami antyoksydacyjnymi, chociaż jak wiadomo podawana jest jako syntetyczny związek w postaci suplementu diety osobom zwłaszcza starszym w celu ułatwienia zasypiania, także u ludzi podczas pracy zmianowej czy w międzykontynentalnych podróżach lotniczych. Antyoksydacyjne właściwości melatoniny wykorzystywane są także w leczeniu osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, na nadciśnienie tętnicze, u chorych na cukrzycę typu drugiego, jak już mówiłam, w podeszłym wieku, ale także u kobiet cierpiących na bezpłodność. Udowodniono również funkcję leczniczą melatoniny w terapiach nowotworowych. Podawana egzogennie melatonina hamowała u zwierząt wzrost i rozwój raka sutka, czerniaka, także takich nowotworów jak włókniako mięsa, gruczolako raki i białaczki. Oddziaływanie melatoniny na nowotwór ma polegać w pierwszej wersji na dezaktywacji reaktywnych form tlenu i azotu doprowadzających do mutacji DNA oraz aktywacji enzymów antyoksydacyjnych. Ponadto działanie melatoniny ma polegać na hamowaniu rozrostu komórek nowotworowych. W badaniach na szczurach stwierdzono również ochronne właściwości melatoniny na komórki nerwowe i po usunięciu szyszynki u szczurów stwierdzono zwiększenie śmierci komórek nerwowych, co jak wiadomo u ludzi takie degeneracje komórek nerwowych są charakterystyczne dla wielu chorób neurodegeneracyjnych, jak na przykład choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne czy pląsawica Hutchinsona. Coraz częściej pojawiają się w piśmiennictwie informacje, jak już mówiłam, na temat występowania melatoniny w roślinach, jaka ma występować u glonów, także u roślin zarówno w korzeniu, w łodydze, w kwiatach, owocach, nasionach, przy czym jej zawartość jest zależna od wielu czynników, w tym od odmiany, warunków wzrostu, stadium dojrzałości, warunków środowiskowych. Melatonina występuje w roślinach i środkach spożywczych, gdzie wymieniany jest słonecznik, oliwa z oliwek, piwo, czerwone wino, pszenica, jęczmień, imbir lekarski, rzepa, ryż, kukurydza zwyczajna, owies, pomidory i buraki. Udowodniono, że melatonina posiada nawet większą aktywność przeciwoksydacyjną niż witamina C i E. Badacze uważają, że zdrowotne właściwości wina czerwonego nie wynikają jedynie z dużej ilości zawartości polifenoli, ale także ze znacznej obecności melatoniny czy też synergistycznych efektów obu działań. Melatonina rozpuszczalna jest w wodzie i w tłuszczach, dezaktywując wolne rodniki, niejednokrotnie doprowadzać ma do przekształcenia ich w związki mające również właściwości antyoksydacyjne. Dzięki budowie i właściwościach określanych jako hydrofilowo-hydrofobowe łatwo może przenikać między komórkami, chroniąc je właśnie przed reaktywnymi formami tlenu i azotu. Synteza melatoniny, podobnie jak innych polifenoli, a także drugorzędnych metabolitów, uwarunkowana jest w dużej mierze warunkami środowiskowymi, gdzie wymieniane są zarówno warunki klimatyczne, oddziaływanie mikroorganizmów, czy też działalność rolnicza. Udowodniono, że hormon uczestniczy w procesie ochrony owoców przed mikroorganizmami, procesie opóźnienia kwitnienia, regulacji mitozy, stymulacji wzrostu zarówno korzenia, jak i regeneracji korzeni bocznych, ochronie rośliny przed stresem związanym z obniżeniem temperatury czy stresem związanym ze wzrostem zasolenia gleby. Analiza jednak zawartości melatoniny w roślinach napotyka nadal na szereg problemów, które wymagają dalszych badań. Melatonina o przedłużonym uwalnianiu została wprowadzona do obrotu ze względu, jak już mówiłam, na wyniki badań wskazujących, że poprawia ciągłość snu, zwłaszcza u ludzi po 50 czy 70 roku życia, którzy cierpią na bezsenność. Podawanie jej poprawia zaburzenia dobowego rytmu snu. Melatonina wpływa także na proces starzenia w organizmie, prowadzi do osłabienia czynnościowego i zmniejsza nasilenie objawów chorobowych. Starzenie się związane jest według badaczy ze zmianami synchronizacji zarówno rytmów, jak i zmniejszeniem amplitudy czy skróceniem nie tylko snu, ale wielu innych rytmów. Dlatego według piśmiennictwa istnieją przesłanki pozwalające domniemywać, że między wydzielaniem melatoniny a procesem starzenia występuje związek, tym bardziej, że wiadomo, jak już mówiłam, że stężenie melatoniny zmniejsza się u osób po 70 roku życia. Melatonina pobudza również układ immunologiczny, Co jest tym bardziej ważne, że zmniejszenie odporności występuje właśnie u osób w wieku podeszłym. Jak wspomniałam, jest silnym przeciwutleniaczem, a jej niedobory w procesie starzenia mogą mieć związek z powstawaniem wymienianych już chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroby nowotworowe, choroba Alzheimera czy Parkinsona. I za chwilę opowiem jeszcze o zastosowaniu melatoniny. Narażenie na sztuczne oświetlenie, zwłaszcza w godzinach wieczornych albo nocnych, przy niskiej ekspozycji na światło słoneczne w ciągu dnia, ale także brak aktywności fizycznej, wielogodzinna aktywność umysłowa w ciągu dnia, czy też nieregularne pory posiłków, praca zmianowa, nieregularny rytm pracy, wszystko to powoduje zaburzenie rytmu okołodobowego snu i czuwania, określane od angielskiej nazwy Cardigan Rhythm Sleep-Wake Disorders, skrótem CRSWD, pojawiające się złą jakością snu, pogorszeniem sprawności fizycznej w ciągu dnia, co należy do częstych problemów zdrowotnych społeczeństw krajów, zwłaszcza rozwiniętych. Jednocześnie z piśmiennictwa wiadomo, że wiedza lekarzy i świadomość społeczna na temat fizjologicznego znaczenia rytmu snu i zasad leczenia są, delikatnie mówiąc, niewystarczające. Bardzo często stosowane w terapii bezsenności leki nasenne, zwłaszcza benzodiazepiny. Wiadomo, że skuteczność właśnie w tym zaburzeniu rytmu okołodobowego i czuwania są niskie. Ludzie mający obecnie nieograniczony dostęp do sztucznych źródeł światła, także światła emitowanego przez telewizory, komputery, jak napisano w piśmiennictwie, nie mają możliwości odmierzania pór roku za pomocą zmian długości nocnej syntezy melatoniny w szyszynce. Dlatego ta sezonowa rola melatoniny u człowieka nie została do tej pory wyjaśniona, chociaż nie można wykluczyć, że może mieć wpływ na występowanie wielu zmian w fizjologii. I to wpływ na zarówno na masę ciała, apetyt, senność, ale także według badaczy na funkcje psychiczne, regulację nastroju czy też napędu do działania. Ze wszystkich znanych rytmów biologicznych rytm melatoniny jest według piśmiennictwa w najmniejszym stopniu modyfikowany przez takie czynniki jak aktywność fizyczna, sen, pory posiłków czy stres. Jednak może być zaburzona przez warunki świetlne otoczenia, a także procesy zapalne. Istnieją także dowody, że melatonina wpływa na okołodobowe aspekty działania nie tylko snu i czuwania, ale na układ krążenia. Utrzymanie homeostazy, czyli równowagi glukozy i funkcji właśnie układu odpornościowego. Jak wiadomo, bezsenność może być zaburzeniem pierwotnym, ale występować może także jako jeden z objawów licznych chorób, nie tylko somatycznych, ale także zaburzeń psychicznych. Wiadomo, że bezsenność pogarsza jakość życia, funkcjonowanie i cierpiące osoby na zaburzenia snu często zgłaszają już wspominane zaburzenia koncentracji, pamięci, a także trudności w wykonywaniu codziennych czynności, co zwłaszcza dotyczy osób starszych. Wydzielana w szyszynce melatonina uruchamia kaskadę reakcji, które nie tylko rozpoczynają proces snu w naszym organizmie, ale jak już mówiłam, opisywanych jest wiele czynników, które prowadzą do zachwiania i uważa się, że dawka melatoniny egzogennej wynosząca 0,5 mg powoduje stężenie melatoniny w surowicy krwi do wartości zbliżonych do maksymalnych stężeń fizjologicznych. Dawki wyższe, wynoszące 3 i 5 mg, bo takie są w preparatach melatonina Mekam, prowadzić mają do stężeń melatoniny w surowicy nawet kilkakrotnie przewyższających stężenia fizjologiczne. Dodatkowo badania eksperymentalne wskazują, że niska dawka melatoniny, wynosząca 0,3 mg, podawana bardzo wcześnie, powoduje tak samo skuteczne przyspieszenie fazy snu jak dawki wysokie. Zwolennicy stosowania wyższych dawek melatoniny wskazują na to, że w praktyce klinicznej trudno oczekiwać, aby pacjent przyjmował melatoninę wcześniej niż 3 godziny przed planowanym czasem snu i od tego czasu unikał ekspozycji na światło. Ponadto pacjenci ze względu na współistniejące schorzenia, nie tylko somatyczne, w tym neurologiczne, ale i psychiczne, są mniej podatni na interwencje lekowe niż osoby zdrowe. Biorąc pod uwagę, że melatonina jest lekiem bezpiecznym w stosowaniu, leczenie według badaczy należy rozpoczynać od dawki 5 mg, podobnie jak wykazano w jednym z randomizowanych badań klinicznych. Dopiero po uzyskaniu i utrwaleniu poprawy, czyli najczęściej po 6 do 12 tygodniach leczenia, przechodzi się na dawki niższe, czyli poniżej 3 mg, nawet 0,5 mg. Dodatkowo jest bardzo ważne, aby unikać wielomiesięcznego, stałego podawania wysokich dawek melatoniny ze względu na, już mówiłam, zaburzenia hormonalne, zwłaszcza ich wpływ na hormony płciowe. Podawanie zbyt wysokiej dawki melatoniny o późnej porze powoduje, że jej działanie przedłuża się na drugą połowę snu i nawet czasem po wybudzeniu się ze snu, co może zaburzać koncentrację. Powoduje to opóźnienie zamiast przyspieszenia fazy rytmu snu i czuwania. Może to pogarszać sprawność psychofizyczną właśnie w okresie czuwania. W Stanach Zjednoczonych, Ameryki i Japonii w leczeniu bezsenności oraz zaburzeń rytmu okołodobowego stosowane są także agoniści receptorów melatoninowych. W Polsce jest także zarejestrowana agomelatonina jako agonista receptorów melatoninowych. Jest zalecaną metodą leczenia przy zaburzeniach snu. Ze względu jednak na opisywane rzadkie przypadki uszkodzenia wątroby, nadal stosowanie tego leku jest wskazane tylko przez lekarzy w specjalnych przypadkach. Także należy monitorować stężenie transaminaz wątroby ze względu na możliwe uszkodzenie właśnie wątroby. Istnieją liczne badania wskazujące, że melatonina poprawia jakość snu osób, jak już mówiłam, ze schorzeniami choroby Alzheimera i Parkinsona. Badanie przedkliniczne wykazały, że melatonina podawana właśnie w dawkach 3 do 5 mg nie wywoływała efektu nasennego w przeciwieństwie do wyższej dawki 10 mg na kilogram, która podana dotrzewnowo powodowała działanie nasenne potwierdzone analizą badań EEG. Wieloośrodkowe badania w 2007 roku spełniające standardy dobrej praktyki klinicznej wykazało, że przyjmowanie melatoniny w dawce 2 mg przez 3 tygodnie wpływało korzystnie na parametry snu u osób powyżej 55 roku życia ze zdiagnozowaną pierwotnie bezsennością. Melatonina działa inaczej niż klasyczne środki nasenne, w tym benzodiazepiny. U większości skutek działania widoczny jest już po tygodniu stosowania. Bardzo ważne jest, że klasyczne leki nasenne, w tym właśnie te benzodiazepiny, pozbawiają bardzo ważnej fazy snu określanej skrótem REM, czyli stadium snu z szybkimi ruchami gałek ocznych, które odpowiadają za właściwą regenerację środkowego układu nerwowego. Melatonina natomiast poprawia mechanizmy zegara biologicznego. Odpowiada za czynność i regenerację środkowego układu również u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi układu nerwowego częściej niż u dzieci zdrowych. Obserwowane są zaburzenia snu. Również badania z randomizacją, które były prowadzone w Walii i w Anglii, dowiodły, że po 12 tygodniach podawania melatoniny stwierdzono, że melatonina jest lekiem bezpiecznym i wydłużyła całkowity czas snu dzieci. Inne badania, które także potwierdzają skuteczność melatoniny u dzieci z autyzmem, zespołem nadpobudliwości psychorufowej czy z deficytem uwagi ADHD, także z zaburzeniami uczenia. U tych dzieci zaleca się stosowanie egzogennej melatoniny w celu poprawy zasypiania i utrzymania ciągłości snu nocnego. W zaburzeniach związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, jak już mówiłam, podawane są dawki od 1 do 5 mg przed snem. Jednak chociaż melatonina w Polsce jest dostępna jako lek bez recepty, warto pamiętać, że długość leczenia i dawka leku powinny być dobierane indywidualnie w zależności od przyczyny zaburzeń. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć, właściwie rozszerzyć nowe wiadomości na temat melatoniny. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.